Ja jestem wprost oszołomiona. Jestem tu pierwszy raz. I jestem oszołomiona, jakie wspaniałe kobiety świat chrześcijański tu zebrał. Za moich czasów, a to było bardzo dawno, jak byłam młoda, to na ogół tylko mężczyźni potrafili przemawiać, a kobiety siedziały cichutko. Może poza ciocią Ostik w świecie ewangelikalnym, to kobiety siedziały, były, pomagały, wspierały, ale dzisiejsze wykłady mnie tak zbudowały, muszę powiedzieć, podziwem i radością, że to jakoś budzi też nadzieję na przyszłość, że ten świat już jest inny niż ten, który był. I chciałam wam pobłogosławić z całego serca tej imprezy i waszego zaangażowania i to, jak Pan Bóg powołuje i daje dary i uaktywnia kobiety. To jest 30-40 lat minęło i taka zmiana, 50 może. Także po drugie dziękuję bardzo, że tak mnie wyróżniłyście, kochane, że jestem tutaj między wami. A też dziękuję za zadanie, które otrzymałam od was. Pomyślałam trochę wstecz, jak myślałam o tym, co powiedzieć dzisiaj. I to był powód, dla którego bardzo wiele zobaczyłam, patrząc wstecz. Zobaczyłam więcej Bożej prawdy, niż przedtem wiedziałam albo sobie zdawałam sprawę. Także jeszcze raz dziękuję wam i Panu Bogu za tą piękną okazję. Prawda, o której dzisiaj mówimy, dość dużo, prawda o Bogu, jaki On jest, kim my jesteśmy dla Niego, kim On jest dla nas w tej relacji, jaka jest prawda. I na wstępie chciałam przytoczyć kilka fragmentów Biblii, które trafnie ilustrują. Na przykład u Izajasza czytamy, że jesteśmy w Bożych oczach drodzy i cenni i że On nas kocha. No i z tą prawdą ja mam spore kłopoty, bo tak często wydawało mi się, że to niemożliwe, że ja tu nie dostaję do poziomu takiego. Druga prawda. Bóg jest tym, który do nas przychodzi. Przyszedł w osobie Jezusa na naszą grzeszną ziemię, do nas ziemian. We wszystkich Ewangeliach widzimy Pana Jezusa w ruchu. Zawsze gdzieś idzie. Szedł do wioski, idzie tu, idzie tam i przychodzi. Pamiętam kilka scen, które są wzruszeniem moim, ile razy je wspominam. I jak to było nad Morzem Tyberiackim. Pamiętacie może, dzieci, macie co jeść? Albo Piotrze, miłujesz mnie? To paś moje owieczki. W domyśle, jeśli mnie kochasz, to ci ufam, zaufam i na ciebie liczę. Albo przy pustym grobie z Ewangelii Jana słyszymy, Mario, idź do braci i powiedz im. Ozeasz mówi, że Bóg uczestniczy w naszym życiu i pomaga nam, że nas widzi. Pamiętamy, jak usłyszał Natanael: widziałem cię pod drzewem figowym. Pamiętamy to. Bóg nas widzi. Bóg z nami jest. I Ozeasz jeszcze idzie dalej. Przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. Czy to nie jest prawdą, że Bóg kocha nas przez innych ludzi też? Najczęstszą, najlepszą ilustracją pojęcia łaski jest w Ewangelii miłosierny ojciec marnotrawnego syna. Kocha go, choć na to nie zasłużył. Bóg jest święty. Przestrzenią między świętym Bogiem a grzesznym człowiekiem jest łaska. I tylko dzięki tej łasce możemy przyjść do Boga. Łaska, dar niezasłużony. Chciałam się podzielić krótko, jak doświadczyłam wszystkich tych tu aspektów, prawd, jaki Bóg jest, w swoim życiu, długim życiu. Muszę przyznać się wam, mam 84,5 roku. Może czasem prababcią, może długie życie. Ile darów i właśnie darów łaski otrzymałam od Boga, niezliczone. Trudno wszystko opowiedzieć, spróbuję choć trochę. I jeszcze taką prawdę, że Bóg właśnie zawsze był gdzieś w pobliżu, patrzył, czuwał, nosił, przenosił, jak było trzeba, inwestował, a także przebaczał, a także ufał, a także podnosił do góry. Zacznę od pradawnych czasów. Pierwszy taki dar od Pana Boga to było szczęśliwy dom rodzinny z rodzicami i dwoma starszymi braćmi. Po latach dopiero zrozumiałam, że przyczyną tak szczęśliwej rodziny był fakt, że moi rodzice niedługo przed moim urodzeniem uwierzyli w Jezusa i otrzymali nowe życie i świętowali to ciągle w naszym życiu rodzinnym. Zawsze było pięknie. Pamiętam, jak mama przed śniadaniem czasem czytała nam fragmenty jednego z jej ulubionych psalmów. Jeden zapamiętałam, to był psalm 5, gdzie mówiło się: o poranku usłysz mnie, Panie. Pamiętam, jak czasem śpiewała i zostało mi to w pamięci. Uwielbiam miłość niepojętą, co z grzechu podźwignęła mnie. Ważnym czynnikiem w naszej rodzinie był zbór. Mam na myśli kościół lokalny. W języku ewangelickim czy ewangelikalnym to jest zbór, kościół. Zaangażowanie rodziny we wspólnotę tego zboru było bardzo ważnym czynnikiem. I przyszła wojna, i wszystkie okropności tej wojny po prostu rzucały nas przed nogi Boga w modlitwie, w strachu, w lęku. Też rosła ufność. Bez niej nie można było chyba tego wszystkiego przetrwać. Bardzo mocnym świadectwem z czasów wojny, świadectwem o mocy Ewangelii, był mój zbór. Był to zbór polsko-ukraiński, mieszany. Jedno kazanie po polsku, jedno po ukraińsku. Mieszana społeczność była. I za czasów okupacji hitlerowskiej naziści podsycali konflikt między tymi dwoma grupami etnicznymi. Także już było czasem straszno pozostawać na niektórych terenach, bo po prostu zabijanie było. Myśmy musieli też dlatego w 1944 w kwietniu pozostawić Rawę Ruską i wyjechać jako polska rodzina. Ale w naszym zborze cały ten okres wojny była taka autentyczna miłość, tak z Ewangelii, prosto. Brat i siostra po ukraińsku. To było to. Ewangelia, brat, siostra, wspólnota. I to mi, nawet cień tych niepokojów, tych konfliktów, nikomu do głowy nie przyszedł, że to może nas dotyczyć. My jesteśmy lud Boży. My jesteśmy z Chrystusem. I to mi właściwie najbardziej pozostało w pamięci z tamtych czasów. I jako nastolatka pod koniec wojny powierzyłam swoje życie Panu. A potem wyjechaliśmy gdzie indziej już z tamtych miejsc. Tutaj we Wrocławiu mieszkam od roku 45. W lecie przyjechaliśmy. Mój tato był kolejarzem i był w takiej ekipie uruchamiania pierwszego dworca kolejowego, pociągu. Prowadził pierwszy pociąg jako maszynista. Także mieliśmy wszystkie takie przygody, które spotykały repatriantów tak zwanych na ziemię zachodnie. I wielką szkołą, a też radością było dla mnie fakt, że moja rodzina nasza poczuwała się w obowiązku jakby bycia punktem kontaktowym dla innych wierzących z różnych zresztą wspólnot chrześcijan, którzy przybywali tutaj na Dolny Śląski do Wrocławia. Z tych grup powoli rozwinęły się zbory ewangeliczne tutaj we Wrocławiu. Ten proces budowania tego też był pewnego rodzaju Bożą inwestycją we mnie. I wszystko zapowiadało się cudownie, ale życie było inne. Podjęłam studia na dużych obrotach. Jedne na ekonomii, drugie równoległe na anglistyce. Coś ja się nie czuję z tym. Dobrze? Słychać? Okej. Weszłam w nowy świat myślenia, idei i wartości, szczególnie na humanistyce. Zaczęłam ulegać fascynacji literaturą, sztuką, filozofią, ludźmi. Widocznie świadomość szukania prawdziwej prawdy i nie była jeszcze we mnie ukształtowana, bo zaczęłam się gubić w tym wszystkim. To wszystko, co poznawałam i co mnie tak fascynowało, jakoś trudne było do pogodzenia z tym światem, który ja ze sobą wnosiłam na te studia. I to był trudny okres. Zagubiłam się, a potem na to wszystko przyszła wielka miłość. A wtedy myślałam, że to jest ta prawda. O, to jest to najszlachetniejsze. Sam Bóg musiał to stworzyć. Tak nawet sobie tłumaczyłam to perfidnie. Ale straciłam po prostu głowę. Nie panowałam nad rzeczywistością, nad sobą, nawet nad trzeźwym myśleniem. I wyszłam za mąż, za agnostyka, humanistę. Nie pomogły groźby, prośby całego środowiska, przyjaciół, wujków, a także posiwiałe włosy mojej mamy. Postawiłam na swoim. Nawet nieszczerze zresztą myślałam, a może to właśnie ja pomogę mu przyjść do wiary. Ale stało się gorzej. Gorzej z moim własnym duchowym życiem, niestety. Złe decyzje przynoszą złe skutki. I niestety małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Mój mąż zostawił mnie i syna i poszedł za innym szczęściem. Teraz to ja cierpiałam. A tego, co przeżyli moi rodzice, to nawet nie mogę o tym myśleć, bo mi jest do dzisiaj wstyd. Teraz mnie bolało, czułam się odrzucona, nic nie warta, niegodna niczyjej już miłości. Wszystkich zawiodłam dookoła i zaczęło się obwinianie siebie. O, że za mało walczyłam, że może... i że kiedyś tak źle wybrałam. Szczególnie wtedy było to, kiedy patrzyłam na smutek mojego syna, który miał wtedy 10 lat, 11. Pamiętam, mówił, pójdę pograć na podwórko, żeby nie myśleć. Cierpiałam, ale wstydziłam się modlić. Mówiłam do siebie tak, teraz, jak trwoga to do Boga. Czemu nie modliłaś się wtedy, kiedy pędziłaś nieprzytomnie w swoje strony? Potrzeba było sporo czasu, wsparcia rodziny, przyjaźni mojego zboru, żeby wrócić do jako takiej równowagi. Ale przyszedł dzień, kiedy wreszcie mogłam przyjść przed oblicze Pana, też w zborze moim. Mogłam się wypłakać i przepraszać. Wtedy też poznałam tak naprawdę smak łaski. W międzyczasie mój syn dorastał, ale pomimo wielu starań z różnych stron, wybrał swoją własną drogę. Był to świat jazzu. Wtedy jazz w tych latach był jeszcze ideologią nawet. Świat muzyków, poetów, świat biesiadowania ciągłego. Wszystko zawsze połączone z alkoholem. Alkohol stopniowo stawał się mego syna problemem. Zaniedbywanie nauki, niepodchodzenie do egzaminów, niewracanie do domu, moje wydzwanianie po kolegach, szukanie, lęk, co się z nim dzieje. Pewnego dnia a było to w czasie którejś edycji Jazz nad Odrą. Organizatorzy byli zakwaterowani w hotelach. Któregoś dnia przyszedł do domu, blady jak płótno, ręce w bandażach, prosto ze szpitala, gdzie uratowano mu życie. Po pierwszym szoku dziękowałam Bogu, że on żyje. Kiedy wyzdrowiał, powoli wszystko wróciło do starych norm. Znowu prośby, groźby i ojca, i moje, i przyjaciół, i kogo tylko, nawet jego kolegów, nie pomagały. Były obietnice, zawsze niedotrzymywane, jak to jest z osobami uzależnionymi. Jak na huśtawce, raz lepiej, raz gorzej. Ciężko było żyć. Czasem mi się wydawało, że noszę takie piętno gdzieś na czole, takiej złej matki, że słucham jakiś, ktoś mi, powiedzmy, słucham, jednego miałaś go i nie potrafiłaś go wychować. Pewnie jesteś do niczego. Wołałam do Boga i sama, i z przyjaciółmi. Nawet są tu niektóre osoby, które modliły się razem ze mną. Ania, jesteś? Okej. Czasem modliłam się całą noc, od wieczora do rana. I takim światełkiem w tym wszystkim była świadomość mocna, że przecież, Panie, Ty kochasz go bardziej i lepiej niż ja. Ty go ratuj. Ale odpowiedzi nie było. I tak trwało, tak. Syn wyjechał do Berlina, potem już nie wiedziałam, co się z nim dzieje, choć dochodziły do mnie głosy, że problem wraca. Pan odpowiedział na nasze modlitwy dopiero po kilkunastu latach. Jak policzę sobie, ile to jest miesięcy, ile tygodni, ile lat, to ze zdumieniem pytam się, jak ja to wytrzymałam, bo ja byłam ta samotna matka, która całkowicie odpowiadała. Dopiero po wielu latach Pan zaczął prostować jego drogi. Najpierw przez pracę w BBC, odpowiedzialną pracę, która to był pierwszy okres takiego powrotu. A potem Pan dał mu najwspanialszą żonę, która przez którą Bóg prowadził go na te dobre swoje ścieżki. Zmiana była stopniowa, ale bardzo skuteczna. Od kilkunastu lat, może 16, 17, jest najlepszym synem pod słońcem. Ewangelia jest w jego życiu, w jego domu, a czasem nawet w artykułach, które piszę jako korespondent. Tak więc otrzymałam dar. i właściwie codziennie. Dziękuję. Może teraz wrócimy do osi czasu i mniej więcej w połowie osi czasu zaczął się etap w moim życiu, wierzę, że przez Pana mi darowany, że Bóg zaczął pociągać mnie do siebie bliżej poprzez swoje słowo. Najpierw zostałam zaproszona do tłumaczenia komentarzy Nowego Testamentu jako anglistka. I to takie pierwsze, nie powiem, że pierwsze zetknięcie z Biblią, bo ja prawie urodziłam się z Biblią u moich rodziców, ale to mnie zbliżyło na nowo do Biblii. Trzeba było dokładnie każde słowo jak najlepiej przetłumaczyć z tekstu biblijnego, z tekstu komentarza. I tam zaczęłam odkrywać, ach, nie wiedziałam, że to jest tak ciekawe, takie porywające wręcz. I to takie było moje tak jakby odkrycie na nowo Pisma Świętego. I potem w drugiej połowie lat 70. nasz zbór postanowił zorganizować zborową szkołę biblijną, czyli taką szkołę niedzielną dla dorosłych, gdzie na godzinę przed nabożeństwem zbieramy się wszyscy w grupach i po to, żeby razem studiować Pismo Święte. Podszedł do mnie, bardzo mi się ta idea podobała, podszedł do mnie pastor którejś niedzieli i mówi: słuchaj, my byśmy chcieli, żebyś ty się zajęła organizacją takiej szkoły. I jeszcze, a ja mówię, jak to ja? Ja jestem za mało duchowa, ale jesteś pedagogiem, to się przydasz. I tak się zastanawiałam, tyle zaufania. Wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że Pan Bóg to wszystko przemyślał, że miał to wszystko w planie. Wtedy nie wiedziałam, ale ruszyłam do tej pracy i tam trzeba było trochę pracować nad lekcjami, bo w tamtym czasie nie było materiałów po polsku, były wszystkie w obcych językach, więc musiałam się w to zaangażować, ale proszę sobie teraz wyobrazić taką scenę. Jest późna noc, bo w dzień pracowałam wtedy na Akademii Ekonomicznej. Ja siedzę obłożona, angielskie, niemieckie materiały, komentarze, Biblię i jakąś tam lekcję próbuję naszkicować, bo zatwierdzał zawsze pastor. I tak w ciszy nocnej, pracując nad Słowem, czasem znajdywałam prawdy. Właśnie dzisiaj o tym mówię. Prawdę Bożą, która tak zaczęła uderzać mnie z tego wszystkiego, z tych materiałów, z tych przemyśleń, z tych notatek. Taką prawdę. Aha, Panie, to tego chcesz nas nauczyć? Mnie nauczyć? To była ogromna radość. A przyszła niedziela, było spotkanie w grupach, ludzie przez cały tydzień czytali materiały, Biblię czytali, materiały. Potem rozmawialiśmy, była społeczność i było cudownie. Kilka lat takiej bliskości z Bożym Słowem było bardzo skuteczne w moim życiu. Zarówno Słowo, jak i Pan Jezus stał się nagle bliższy. ważniejszy, właściwie najważniejszy. Ja byłam zachwycona, tak jak nigdy przedtem nie słyszała Biblii. Tak Bóg działał przez Słowo. Też społeczność nasz osób, nie wspomniałam, że tutaj jest Marysia, która ze mną razem organizowała, nie wiem gdzie jest Marysia Jakubowicz, mama Lucynki i jest córka Zbyszka, z którymi razem to robiliśmy. Ale to był taki czas, coś jest niedobrze? O, ja jeszcze nie skończyłam. To był taki czas, kiedy jakby pokochałam Jezusa na nowo. Na nowo. To był tak szczęśliwy czas, właściwie najszczęśliwszy chyba. Naturalną konsekwencją tego było, że w sercu rosło pragnienie i marzenie, żeby osoby, które nie znają Jezusa, żeby inni mogli też poznać, mogli przeżyć, mogli doświadczyć czegoś tak wspaniałego. Pan dawał mi takie pragnienie, też jak dzisiaj była mowa, cel i tak dalej, że jakby to zostałam wprawiona w ruch przez tą miłość. Był już czas, kiedy można było organizować obozy młodzieżowe, znaczy politycznie już było to możliwe. I rzuciłam się w wir tego, zaczęliśmy organizować obozy chrześcijańskie, angielskie, po angielsku. I byłam nauczycielem, więc to było mi bliskie, misjonarze. Ale warunek był taki tego, owszem, przyjedź na obóz, myśmy pisali listę, ale kogoś masz przywieźć spoza. Tak myśmy nazywali, spoza. I nie minęło 2 lata, a mogłam być świadkiem wspaniałych chwil nawróceń. Jak młodzi ludzie, którzy dopiero w życie wchodzili, znajdowali Boga, przychodzili do Jezusa. I taka byłam szczęśliwa i mówię, Panie, dzięki Ci, że oni nie zmarnują tych lat teraz. Potem w szkole językowej, potem w grupie pań ze szkoły, takiej całkowicie grupie ludzi z zewnątrz tak zwanych, mieliśmy społeczność przy Biblii. Niektóre osoby pierwszy raz miały w ręku Biblię, ale przeżyłyśmy bardzo wiele cennych chwil i wspaniale było patrzeć, jak Bóg przez Słowo zmienia te osoby. I taki, już kończę. Pamiętam takie momenty, kiedy jakoś już nie czułam się, że jestem do niczego, albo że nie, to wszystko nie tak. Wydawało mi się, że widzę, że Pan Bóg się do mnie uśmiecha.